W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zaprasza Justyna Burza. Prezydent Andrzej Duda przebywa w Szwajcarii, gdzie bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym. W ramach wydarzenia w Davos odbywa szereg spotkań z liderami światowej gospodarki i polityki. Wśród tematów są sprawy ekonomiczne i inwestycyjne, a także kwestie bezpieczeństwa. We wtorek prezydent Andrzej Duda spotkał się m.in. z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Jak relacjonował potem dziennikarzom, rozmowa dotyczyła najważniejszych spraw z zakresu bezpieczeństwa Polski i regionu, w tym wojny na Ukrainie i wzmocnienia wschodniej flanki NATO.
Dla nas oczywistym dążeniem jest to, aby kolejne kroki prowadziły do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa, wzmocnienia obecności NATO tutaj w tej części Europy, na wschodniej flance NATO, aby było więcej tutaj oddziałów sił sojuszniczych, aby ten stopień gotowości sił sojuszniczych także do przemieszczenia się na ewentualnie terytorium zagrożone był coraz większy i aby liczba tych sił była odpowiednio duża.
Prezydent Andrzej Duda w Davos zabrał także głos podczas jednej z dyskusji poświęconej inwestycjom. Zaznaczył, że Polska oferuje korzystne warunki zagranicznym inwestorom. Podkreślił, że mimo wojny na Ukrainie Polska zapewnia inwestorom stabilność, bezpieczeństwo i dobrą ochronę przed korupcją. Dodał, że nasz kraj ma też młode, wykwalifikowane kadry i leży na skrzyżowaniu światowych szlaków transportowych.
Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej pozostają bezpiecznym miejscem dla globalnych inwestorów. Oferują odporne i stabilne otoczenie ekonomiczne, także dzięki uczestnictwu w najważniejszych sojuszach strategicznych, takich jak NATO i Unia Europejska.
We wtorek prezydent Rzeczpospolitej w Domu Ukrainy w Davos wziął też udział m.in. w otwarciu wystawy na temat rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. Trwają prace nad projektem ustawy budżetowej na 2024 rok. We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie. Ustawa dopuszcza deficyt w wysokości 184 miliardów złotych. Dochody państwa na ten rok zaplanowano na ponad 682 miliardy złotych, natomiast limit wydatków ustalono na ponad 866 miliardów. W projekcie przewidziano środki na realizację programów takich jak m.in. 800+, wypłatę 13. i 14. emerytury oraz finansowanie procederu in vitro. Podczas prac Komisja Finansów przyjęła szereg poprawek. Założono m.in. odebranie 50 milionów złotych z budżetu Instytutu Pamięci Narodowej. Stanowisko klubu PiS przedstawiła była marszałek Sejmu. Poseł Elżbieta Witek działania wobec IPN-u oceniała jako kolejny element niszczenia ważnych dla naszego kraju instytucji.
Instytucji, która nie tylko pokazała, kto donosił na kolegów, kto współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, kto nie powinien nigdy zasiadać w ławach na tej sali, ale jednocześnie prowadził wspaniałą działalność edukacyjną, szczególnie wśród młodych ludzi, bo doskonale wiemy, wy tego nie chcecie, ale my tak. Każdy naród musi znać swoją przeszłość i swoje korzenie. I Instytut Pamięci Narodowej właśnie to robi i wy mu zabieracie 50 milionów. To tak jakbyście chcieli zrobić, tak jak powiedziała Unia Europejska wobec Polski i Węgier, zagłodzić. Trzeba zagłodzić IPN.
Posłowie skierowali ponownie projekt do Komisji Finansów, która zajmie się poprawkami. Posiedzenie zaplanowano na środę, a głosowanie nad projektem budżetu na rok 2024 ma odbyć się na kolejnym posiedzeniu Sejmu, czyli w czwartek. Politycy PiSu domagają się w Sejmie debaty na temat bezprawnego uwięzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz zamachu na prokuraturę. Wnioskował o to na sali plenarnej szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Poseł poinformował też o złożeniu pisma z żądaniem podjęcia działań na rzecz umożliwienia wykonywania mandatów poselskich uwięzionym politykom PiSu. Dodał, że klub PiS skierował wniosek do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez marszałka Sejmu, polegającego na przekroczeniu kompetencji. Mariusz Błaszczak podkreślił, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali ukarani za walkę z korupcją, podczas gdy politycy partii rządowej rządzącej otrzymują za korupcję nagrody.
Koalicjo, 13 grudnia. Mówicie, że miejsce przestępców jest w więzieniu. Ja chcę przypomnieć, że posłowie Kamiński i Wąsik całe swoje polityczne życie walczyli z korupcją. Oni zostali ukarani za walkę z korupcją, a wasi politycy za korupcję dostają nagrody. Gdzie jest Włodzimierz Karpiński? Oskarżony o łapówkarstwo w europarlamencie decyzją marszałka Hołowni. Gdzie jest Stanisław Gawłowski, Tomasz Grodzki, Roman Giertych, na których ciążą poważne zarzuty w parlamencie? To po to wam przejęcie mediów, prokuratury i CBA. O bezkarność wam chodzi.
Mariusz Błaszczak przywitał też żony zatrzymanych polityków PiSu, Barbarę Kamińską i Romę Wąsik, które we wtorek obserwowały obrady z galerii sejmowej. Po wystąpieniu Błaszczaka posłowie PiS skandowali przez dłuższą chwilę uwolnić posłów. Odśpiewano też hymn państwowy. W geście solidarności przed zakładami, gdzie więzieni są politycy PiSu, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, odbyły się we wtorek wieczorem protesty z udziałem między innymi ich żon oraz polityków partii. W Radomiu obecny był prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W przemówieniu podkreślił wysiłki byłych szefów i twórców CBA w walce z korupcją. Zaznaczył, że Mariusz Kamiński nie powinien dostać żadnego wyroku, ale najwyższe odznaczenie państwowe.
Nie za to, że w tej chwili siedzi, tylko za to, że twardo w trudnych czasach walczył z przestępczością. Że nie tylko zbudował CBA, ale on wymyślił CBA, bo po raz pierwszy sprawa CBA stanęła za czasów AWS-u. Wtedy została odrzucona, ale tym, który ją zaproponował, wygłosił odpowiednie przemówienie w parlamencie, był właśnie Mariusz Kamiński. On naprawdę złotymi zgłoskami i oto lat młodzieńczych, miał 16 lat, kiedy po raz pierwszy był karany, zapisał się w historii Polski. I dzisiaj jest taki czas, że on, jego kolega, przyjaciel, współpracownik, Maciej Wąsik, siedzą w więzieniach. I ten czas musi się skończyć.
Prezes PiSu wyraził nadzieję, że szybko dojdzie do uwolnienia polityków i zakończenia tego, jak określił Jarosław Kaczyński, niebywałego skandalu. Poseł Michał Wójcik w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie poprawkę do projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dotyczy ona rozszerzenia okresu, który ma badać komisja. PiS chce, by to gremium przyjrzało się działaniom podejmowanym od 2007 roku. Pomysłodawcy projektu z Koalicji Obywatelskiej określili zakres prac od 2015 do 2023 roku. W Sejmie odbyła się debata nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Podczas dyskusji poseł Michał Wójcik zaznaczył, że jeżeli powstanie, będzie to jedna z najważniejszych komisji śledczych w historii polskiego parlamentaryzmu.
Tak, szanowni państwo, obywatele mają prawo wiedzieć, kto w tym wszystkim kłamie i kto manipuluje. Bo to, że się idzie do mediów i się mówi pewne rzeczy, a to nie jest weryfikowalne, no to ta komisja, jeżeli powstanie, będzie mogła pewne rzeczy zweryfikować. Oczywiście inna sprawa, czy będzie mogła ujawnić. Ale jeżeli państwo tak krzyczycie z tej mównicy i w mediach, że jesteście tacy transparentni, tacy uczciwi, tacy sprawiedliwi, tak chcecie wszystko pokazać społeczeństwu, no to w takim razie ja złożę do pana marszałka poprawkę do projektu uchwały Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i apeluję do państwa, żebyście tę poprawkę poparli i macie tę szansę.
Komisja ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem Pegasusa, między innymi przez rząd, służby specjalne i policję. Projekt uchwały w tej sprawie złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej. Jest porozumienie rządu z przewoźnikami blokującymi polsko-ukraińskie przejścia graniczne. To oznacza, że branża transportowa zawiesza protest do 1 marca. O podpisaniu porozumienia poinformował minister infrastruktury. Jednym z punktów dokumentu jest deklaracja prowadzenia dialogu z Komisją Europejską w sprawie złagodzenia zapisów umowy o liberalizacji handlu z Ukrainą. Rząd zgodził się też na wyłączenie z systemu e-kolejki przejścia granicznego Malchowice-Niżankowice. Przewodnicząca protestu przewoźników w Dorohusku Edyta Ozydała zastrzegła jednak, że protest może zostać przywrócony, jeśli ustalenia nie zostaną zrealizowane.
Do pracy mamy jeszcze bardzo dużo. To jest tylko tak naprawdę część, dlatego to porozumienie jest, które zawiesza protest. My dajemy stronie rządowej czas na działania, ponieważ te prace wymagają czasu. Nie ukrywajmy tego, to nie jest coś, co możemy załatwić jednym podpisem w 5 minut.
Resort infrastruktury zapewnił, że nadal będzie prowadził rozmowy ze stroną ukraińską i przedstawicielami Unii Europejskiej. Będzie też pracował z przedstawicielami transportowców nad rozwiązaniami i regulacjami dotyczącymi międzynarodowego transportu drogowego. Protest przewoźników na przejściach trwał 72 dni. Najwyższa Izba Kontroli zawiadamia prokuraturę w sprawie udaremnienia kontroli przez kilka spółek Skarbu Państwa. W ocenie posła Janusza Kowalskiego działania Izby mają charakter polityczny. Więcej na ten temat Piotr Brzezina.
Najwyższa Izba Kontroli złożyła 10 zawiadomień do prokuratury w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez 6 spółek z udziałem Skarbu Państwa i 4 fundacje. Chodzi o udaremnienie przeprowadzenia kontroli dotyczącej zasad przekazywania darowizn, a także wydatków na sponsoring, zakup usług medialnych, prawnych i doradczych. Zdaniem NIK-u było to działanie bezprawne, niezgodne z konstytucją i ustawą o NIK. Zawiadomienia dotyczą przede wszystkim PKN Orlen i firm zależnych od tego koncernu. Izba zarzuca też, że 9 skontrolowanych przez nią spółek z udziałem Skarbu Państwa w latach 2017-2021 przeznaczało duże środki na darowizny. Chodzi w sumie o blisko 841 milionów złotych. Poseł Janusz Kowalski, były wiceminister aktywów, nadzorujący spółki Skarbu Państwa, ocenia, że w najnowszym raporcie NIK-u nie ma nic o działaniach niezgodnych z prawem.
Były zapowiedzi ogromnych afer, a wyszło na to, że nie ma konkretnie żadnych konkretów, ani jednej takiej, można powiedzieć, konkretnej informacji, która by wskazywała na działania niezgodne z prawem. Ja co do zasady uważam, że tego typu raporty powinny być publikowane po to, żeby Polacy mieli świadomość, w jaki sposób wspierane są przez spółki Skarbu Państwa inne podmioty. I nawet z tego raportu Najwyższej Izby Kontroli widać, że w ostatnich latach to wsparcie było mniej więcej na tym samym poziomie każdego roku. Nie było żadnych odchyłów ani w jedną, ani w drugą stronę.
Polityk ocenił też, że najnowszy raport NIK ma służyć przypodobaniu się nowej władzy w Polsce.
Europoseł Izabela Kloc pytała we wtorek na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, czy premier Donald Tusk otrzymał w Brukseli licencję na demolowanie Polski. Poseł do Parlamentu Europejskiego zwróciła uwagę na siłowe i bezprawne działania, jakie podejmuje w Polsce rząd Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Okazją do tego była debata poświęcona priorytetom prac prezydencji belgijskiej w Unii Europejskiej. Izabela Kloc zwróciła uwagę, że program tej prezydencji rozpoczyna się słowami: zaangażowani w demokrację, wzmacnianie praworządności.
Dlatego chcę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w ciągu miesiąca od uformowania rządu w Polsce miało miejsce nielegalne siłowe przejęcie publicznych mediów, nielegalne odwołanie prokuratora krajowego, bezprawne aresztowanie w Pałacu Prezydenckim byłych ministrów spraw wewnętrznych, aktualnie posłów. Nie wspomnę o innych bezprecedensowych działaniach ministrów, które spowodowały instytucjonalny chaos w państwie. Prawo w Polsce przestało działać. Towarzyszy temu obrzydliwa manipulacja informacji w europejskich mediach głównego nurtu. Rozwiązania siłowe to według nich przywracanie ładu, a obrońcy prawa to populiści i nacjonaliści. Niestety dziś w Unii Europejskiej nie jest ważne, co się robi, lecz ważne, kto to robi. Dlatego pytam z tego miejsca, czy premier Donald Tusk otrzymał w Brukseli licencję na demolowanie Polski?
Europosłowie PiS-u wielokrotnie zwracali uwagę na to, że w Unii Europejskiej obowiązują podwójne standardy wobec państw członkowskich i rządów. Szef Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, Manfred Weber, pytany o sprawę więzionych parlamentarzystów PiS-u, wyraził poparcie dla rządu Donalda Tuska i, jak stwierdził, po 8 latach destrukcyjnych rządów PiS-u zadanie, które stoi przed nowym rządem, jest ważne, ale i pełne wyzwań. W pełni popieramy działania nowego proeuropejskiego rządu dążącego do zakończenia kryzysu praworządności w kraju, mówił Weber. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.